I tak to jest, że Bóg czasem zsyła nam niesamowitych ludzi, którzy stają się nam bardzo bliscy. Mogą być codzienni, tak jak codzienna wtedy była też właśnie Renata, ale stała się dla ciebie wielkim darem, jak powiedziałeś, w takiej trochę pustce, w twojej depresji pojawił się ktoś konkretny.
No tak, no na pewno to, co nas połączyło, to miłość, bo oboje właśnie byliśmy tacy głodni miłości i to rzeczywiście była taka romantyczne, namiętne uczucie, które nas połączyło. Wzięliśmy ślub i rzeczywiście od tego momentu nasze życie zaczęło się układać. Ja byłem na początku przerażony, bo właśnie nie wychodziłem z domu, nie miałem pracy. Miałem dziewczynę z paszportem ze wschodu po bohemistyce, co myślałem, że po prostu wpakowałem się w jakiś kanał, ale wtedy mój ojciec powiedział, że spokojnie, wszystko się ułoży. I rzeczywiście wszystko się zaczęło układać. Po chwili ja broniłem doktorat.
Ale aż do momentu to się układało.
Budowaliśmy dom.
No to naprawdę byście odważni.
Budowaliśmy dom. Renata znalazła pracę bardzo dobrą. Ja znalazłem pracę. Ale znowu realizowaliśmy swój plan na życie. Problem pierwszy, który się pojawił, to, że nie mogliśmy mieć dzieci. Długo staraliśmy się o dzieci, ich nie było. Diagnoza była taka, że nie możemy mieć dzieci. To wiadomo, jak ten cały przemysł farmaceutyczno-lekarski traktuje kobiety właśnie jak jakieś, nie wiem, coś, klacz rozpłodowy, że tak powiem brzydko. I nam też od razu, zaraz po pół roku jakichś problemów, od razu proponowano in vitro. Nie? I robiliśmy jakieś badania, ale też dużo rozmawialiśmy o tym, rozważaliśmy. Oczywiście też w poszukiwaniach łatwo było znaleźć jakichś liberalnych teologów, którzy oczywiście, dlaczego wszystko jest dla ludzi i tak dalej. Ale pamiętam bardzo dobrze, kiedy doszliśmy do kresu, bo to było takie cierpienie, bo tam było chyba 3 lata, staraliśmy się o to dziecko. I siedzieliśmy nad takim jeziorem niedaleko Gliwic i stwierdziliśmy, skoro Bóg, doświadczyliśmy działania Boga w naszym życiu, że wyprowadził nas z totalnej śmierci, z totalnej depresji, z totalnego dnia. Nie zrobimy nic, co zabrania Kościół, nie? Jeżeli wolą Boga jest tak, że nie możemy mieć dzieci, nie będziemy mieć dzieci. Jeśli wolą Boga jest, żebyśmy adoptowali dzieci, będziemy adoptować dzieci. I za miesiąc Renata była w ciąży. Bo Pan Bóg jest wierny.
Oj, aż mi dreszcze przechodzą.
Bo Pan Bóg jest wierny.
Naprawdę, aż mi dreszcze przechodzą.
I wypełnia swoje obietnice.
Czy prosiliście już wtedy Boga o ten dar?
Oczywiście, modliliśmy się tak, jak potrafiliśmy. Wszystko tak, modliliśmy się, ale nie było, więcej było w tym takiej uległości. To nie tak, że ja jestem właśnie jakiś głęboko wierzący. Ja byłem człowiekiem zniszczonym, pysznym. Dostałem taką łaskę właśnie uległości i wierności Bogu i Pan Bóg natychmiast na odpowiedział, bo dla mnie wydanie tam kilkudziesięciu tysięcy na in vitro wtedy to nie był problem. No i za 1,5 roku urodził się potem nasz syn, nasze drugie dziecko. Także tutaj doświadczyliśmy bardzo mocno tego działania Boga. Poczuliśmy, że Pan Bóg nas woła do czegoś. Pragnęliśmy być blisko Boga. Szukaliśmy właśnie jakiejś wspólnoty, ale też cały czas właśnie budowaliśmy to nasze życie. Jakiś był taki właśnie swój plan. Ja popadłem właśnie w... Wszystko mi się zawsze udawało. Potem też robiłem karierę, zacząłem bardzo dużo zarabiać. Ale to źle na mnie podziałało, bo zacząłem gardzić drugim człowiekiem. Nie byłem szczęśliwy z tym. Pojawiały się też cały czas kryzysy, właśnie te stany depresyjne wracały. Próbowaliśmy gdzieś tam chodzić do kościoła, szukaliśmy czegoś w kościele, chodziliśmy na właśnie takie duszpasterstwo tradycyjne, tam na msze po łacinie, na msze trydenckie, tam jednak tego w taki faryzeizm wpadłem. Zacząłem sądzić ludzi, kościół, księży właśnie, negować wiele rzeczy, które się dzieje w kościele. I to znowu ten nasz plan okazywał się tak drogą donikąd. I przyszło kolejne bardzo mocne doświadczenie, bo Renacie nagle umarł brat. W sile wieku, miał 39 lat. Był znanym chirurgiem na Łotwie naczyniowym. Bardzo dobrym człowiekiem, który spalał się dla innych. Nie tylko był świetnym specjalistą, ale też leczył za darmo wielu ludzi, takich bezdomnych, chorych, pijaków. I nagle umarł. I to była,
to był zawał, czy choroba?
To zatór płucny. Rano pojechał do szpitala.
Zdrowy?
No, chorował, tylko nie dbał się, jak to lekarz. No i wieczorem umarł, nie? I to był wstrząs. Te role się w naszym małżeństwie odwróciły, bo Renata przeżyła kryzys wiary. Zastanawiała się, czy Bóg w ogóle jest.
Skoro zabrał jej tak wspaniałego brata, no, jak dobrego człowieka.
Może ona powie o tym. Bo to...
Przeżyłaś to bardzo, rozumiem. To widzę łzy jeszcze w twoich oczach w tej chwili. No. Chyba każdy z nas by to bardzo przeżył.
To znaczy, przeżyłam to. No, to jest rzecz naturalna, że przeżyłam śmierć, nagłą śmierć mojego brata, z którym byłam bardzo związana. Natomiast bardziej mnie wtedy bolało to, że nie umiałam znaleźć odpowiedzi, że ja nie zadawałam takich pytań. Nie zadawałam takich pytań. Mm-hmm. Dlaczego? Bo wiedziałam, że Pan Bóg daje, Pan Bóg zabiera. To dla mnie... Nie pytałam dlaczego. Nigdy nie zadałam tego pytania. Nawet też chyba częściej zadaję takie pytanie dotyczące mojego życia niż wtedy, gdy umarł mój brat. Natomiast trudne dla mnie było, bo wtedy próbowałam znaleźć odpowiedź, co dalej. Czy to życie się kończy tu, bo przestałam wierzyć w to, że nawet nie myślałam o życiu wiecznym, że umarł, koniec. Nie myślałam o tym, że się z nim spotkam, pomimo że kiedyś uczono mnie tego, opowiadano mi o tym, że przeżywałam co roku zmartwychwstanie Chrystusa, ale jako teorię. I dla mnie najtrudniejsze było to, że bo Tomek próbował bardzo mi pomóc, więc całą literaturę, jaka była na polskim rynku, która została napisana przez uczonych teologów, doktorów Kościoła na temat czyśćca, na temat zmartwychwstania, na temat życia wiecznego, nic mi to nie dało. Chyba, nie wiem, z 30 pozycji w domu mamy na półce tych książek, które nic, po prostu nie odpowiedziały na moje pytanie, co dalej. Tak jakbym czytała i nie rozumiała tego. Tak jakbym nie przyswajała po prostu tej wiedzy. Dla mnie to było trudne. Często próbowałam rozmawiać z księżmi, ale powiem szczerze, widziałam, że dla księży to był tak trudny temat, że unikali tego tematu, że kiedy ksiądz przyszedł na kolędę do nas i tak bardzo potrzebowałam, po prostu moja dusza krzyczała, prosiła o odpowiedź, prosiła o rozmowę i ksiądz po prostu tak się wystraszył, że wyszedł. I dla mnie to było wtedy, po prostu poczułam bezradność, że nic i nic nie jestem w stanie zrobić. Jak mam sobie pomóc? I wtedy Tomek widział, że ja jestem w ogromnym cierpieniu, bo tak jak powiedział wcześniej, nasze role się odwróciły, bo ja naprawdę byłam w głębokiej depresji. Te dzieci, które były dla mnie całym światem, nie dawały mi żadnej radości. Moja praca nie dawała mi żadnej radości, nic. Po prostu najchętniej bym nie wychodziła z łóżka i z bólu byłam w stanie tylko walić głową o ścianę, ale... Nie potrafiłam sobie pomóc, ani książki, ani... I wtedy Tomek właśnie powiedział mi, że są katechezy. Katechezy neokatechumenalne i żebyśmy tam poszli. I tak naprawdę opierałam się, nie chciało mi się. Po prostu było mi tak dobrze w tych moich czterech ścianach, że nie chciałam wychodzić na zewnątrz. Że nie chciałam jakby zdradzić mojego cierpienia. Że to w tym tak się przyzwyczaiłam cierpieć, że nie chciałam nie cierpieć. Po prostu chciałam się katować, było mi z tym dobrze. Wtedy. To był mój świat i sobie inaczej tego już nie wyobrażałam. Ale po tych rozmowach właśnie z Tomkiem stwierdziłam, że pójdę, ale poszłam dla niego, żeby mu nie było przykro, że on idzie na tę katechezę i że jest sam, to pomyślałam, pójdę i będę po prostu z nim.